Rozpocznę fragmentem z listu do Rzymian, rozdział 12, wersety od 3 do 5. List do Rzymian, 12 rozdział od 3 wersetu do wersetu 5. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I dzisiaj znów chcę nawiązać i zwrócić uwagę nam na to, przypomnieć nam o tym, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Myślę, że to jest taka wiedza, którą mamy, którą posiadamy, czytając Pismo Święte, słuchając kazań. Bo to jest jeszcze powiedziane, jak gdyby uwypuklona ta prawda w wersecie 5. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli tak jakbyśmy spojrzeli na naszą rękę, można powiedzieć, że każdy palec jest odrębnym palcem. Każdy palec wykonuje troszeczkę inną funkcję. Nawet każdy palec ma swoje imię, swoją nazwę. Ja nie będę wymieniał, bym się pomylił, więc nie chcę, nie... ale wy na pewno wiecie, który palec, jak ten jest chyba wskazujący, tak? Tak, to tak, ten jest wskazujący. Kciuk, jak się nazywa? Kciuk, a kciuk jest kciuk, tak ma swoje imię. Także zobaczcie, każdy palec ma nawet swoją nazwę, ale wszystkie te palce są połączone poprzez dłoń ze sobą. Tak, są członkami, mimo tego, że jest odrębny, ale jest też całością, jest połączony poprzez dłoń. I tak dalej, przedramię, ramię i tak dalej. Całe ciało jest ze sobą połączone. Kiedy ono jest połączone, kiedy dobrze pracuje, to też i ładnie wygląda. Nie mówię o sobie, ale generalnie. Wyobraźmy sobie teraz to ciało, gdyby było rozczłonkowane. Czy te palce odcięte i rzucone? Patrzcie, nie? Jaki makabryczny obraz, tak? Czyli ciało spełnia swoją funkcję wtedy, kiedy jest ze sobą połączone. Jesteśmy członkami jedni drugich. W ogóle ten obraz jednego ciała w Piśmie Świętym odnosi się do takich trzech rzeczywistości duchowych. Czyli obraz jednego ciała, ten sam obraz, odnosi się do trzech rzeczywistości duchowych. Po pierwsze, małżeństwo jest nazwane jednym ciałem, która mówi o pewnej głębi więzi i głębi relacji. Tak? Jeżeli małżeństwo jest jednym ciałem, pokazuje nam to, jak głęboka, niepowtarzalna jest więź pomiędzy mężem i żoną. Nie wiem, czy mam się niektórym z was narażę, może się narażę, ale trudno, tutaj będę mówił to, co jest w Piśmie Świętym. Na przykład dzieci nasze już nie są nazwane jednym ciałem z nami. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Mąż i żona są jednym ciałem, ale nasze dziecko, które posiadamy, już nie jest jednym ciałem z nami. Mimo tego, że jest tak głęboka więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Nigdzie w Piśmie Świętym nie nazwiemy odniesienia rodzic-dziecko, że jest to jedno ciało. Mąż i żona. Mimo tego, że w życiu czasami jest to odwrotnie, zamienione jest, nie? Ale duchowa rzeczywistość jest taka, że to mąż i żona. Drugi obraz, gdzie występuje, czy druga rzeczywistość duchowa, gdzie występuje określenie jedno ciało, to jest Chrystus i Kościół. Tak? Kiedy Paweł mówi o małżeństwie, to mówi, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Tu jest też relacja, gdzie Chrystus i my jako członkowie Kościoła jesteśmy też jedno ciało i mówi to o głębi relacji, którą człowiek może posiadać ze swoim Zbawicielem. W Starym Testamencie ten obraz Izraela jako oblubienicy i Boga jako oblubieńca się pojawiał. W Nowym Testamencie ten obraz Kościoła i Chrystusa się pojawia. Jest przedstawiony. A więc głębia relacji w drugim zakresie. I trzeci rzeczywistość duchowa, gdzie jest, występuje wyrażenie jedno ciało, to jest Kościół. Czyli my, zbawieni w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, jesteśmy jednym ciałem. Popatrzcie, więc mamy trzy najgłębsze więzi, najgłębsze relacje, jakie wyrażone są w Piśmie Świętym poprzez określenie jedno ciało. To jest relacja Kościół-Chrystus, relacja mąż-żona i relacja w Kościele. To są, czy powinny być, no bo tak ta rzeczywistość duchowa jest w Biblii przedstawiona. To są te najgłębsze relacje, jakie mogą występować na tej ziemi. Jakie człowiek może mieć na tej ziemi. Wiadomo, że często jest tak, że te relacje są zaburzone, wywrócone, wypatrzone, ale tak powinno być. To jest to, o czym mówi Pismo Święte. Pozwólcie, że skupię się właśnie na Kościele jako jednym ciele. Jaki powinien być skutek, ten praktyczny skutek bycia jednym ciałem? Praktyczny wymiar, że jesteśmy teraz jednym ciałem, a więc jesteśmy ze sobą połączeni, mamy bardzo głębokie więzi, głębokie relacje, w rzeczywistości duchowej to występuje, czytając Pismo Święte sobie to uświadamiamy, że tak właśnie jest. Jaki powinien być tego praktyczny wymiar, praktyczny skutek? Co to pociąga za sobą? Czy coś pociąga, czy nic? Kiedy przestudiujemy Pismo Święte, to przynajmniej ja tak mi wyszło z moich rozważań, z moich studiów nad Pismem Świętym. W Piśmie Świętym znajdują się cztery określenia, cztery rzeczy, które jako członkowi jednego ciała nie powinniśmy sobie robić. Czyli jeden członek nie powinien tego robić drugiemu członkowi. Są, można powiedzieć, albo tylko cztery rzeczy, które nie powinniśmy robić wobec siebie, jako członkowie jednego ciała. I jest około 20 rzeczy, które powinniśmy sobie robić. Jako członkowie jednego ciała. Czyli jeden palec powinien to robić drugiemu palcowi. Albo jedna ręka powinna to robić, mówię oczywiście obrazowo. Jak myślicie? No więc damy teraz taki test, nazwijmy to gimnazjalny. Jakie są te rzeczy, które nie powinniśmy sobie robić? No, nie mam tego w kazaniu akurat, ale bo tam występuje określenie jedni drugim. Tam nie występuje, tam jest nie okłamujcie się wzajemnie. No, czyli można by podciągnąć. Czyli rozszerzę, ale to nie w tym kazaniu o tym powiem. Jedni drugim. Czego nie powinniśmy robić? Bo występuje ewidentnie określenie nie róbcie tego jedni drugim. Nie, to jest piąta, bo to mam w swoich notatkach. Czego nie powinniśmy robić jedni drugim? Może żeby nie stresować was, albo też, żeby moje kazanie nie zostało całkowicie tutaj wywrócone do góry nogami. Jednak będę się jak trzymał mojego konspektu, będę się czuł bezpieczniejszy, dobrze? Rzymian 14, rozdział, werset 13. 14, 13, list do Rzymian. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich. Słowo tu, które występuje greckie krino, to jest oskarżać, sądzić, wydawać wyrok, skazywać, potępiać. A więc nie powinniśmy skazywać i potępiać jedni drugich. A więc jeden członek nie powinien wobec drugiego członka, czy nie powinien drugiego członka skazywać i potępiać. Oczywiście tutaj nie jest mowa o tak zwanej napominaniu chrześcijańskim, bo to jest zupełnie coś innego, bo napominanie chrześcijańskie odbywa się według ustalonego przez Boże Słowo porządku. I napominanie chrześcijańskie dotyczy osoby, którą napominamy, więc rozmawiamy z nią w cztery oczy, tak? Czyli rozmawiamy z nią, ale tu jest mowa o osądzaniu i wydawaniu wyroku poza tą osobą. Rozumiem, to nie jest żadne usługiwanie w sensie tej osobie, tylko zupełnie poza tą osobą osądzamy i potępiamy innego brata i czy drugiego brata, czy siostrę. Wiecie, to jest dość częste w Kościele, żeby tak powiem, dość częste. Potępić, zrobić krino, osądzić, wydać wyrok. Możemy komuś zarzucić, że jest leniwy, że jest chciwy, tego nie powiemy, albo że jest głupi. Ostro, tak? Ale czasami sobie tak myślimy. Wiecie, szczególnie jesteśmy tacy szybcy, kiedy wydarzy się coś szczególnego. Kiedy się wydarzy jakieś zdarzenie, które jest albo smutne, albo przykre, albo tragiczne. Nie wiem, czy kiedyś wam o tym mówiłem z tego miejsca, ale w zborze w Polsce było takie zdarzenie, że kaznodzieja umarł za kazalnicą. W czasie głoszenia kazania. Upadł i umarł. Co byście jako zborownicy w takiej sytuacji powiedzieli? Tragicz, tak? Piękna. No właśnie, Kazio, popatrzcie. Właśnie, Bruno, ja mam właśnie tutaj te dwie opinie. Są dwie, mogą być dwie różne skrajne opinie. Tak? Ktoś może powiedzieć, odszedł w najpiękniejszy sposób. Tak? Odszedł, Pan go zabrał w miejscu swojej służby. Za kazalnicą odszedł do Pana. Ale równie dobrze ktoś może powiedzieć, że Bóg mu zabronił więcej stawać za kazalnicą. Że Bóg przerwał jego służbę. To jest koniec jego usługiwania. Bóg go zabrał. Zobaczcie, wobec danego zdarzenia mogą być dwie skrajne opinie. Ja jeszcze wam powiedzieć, że mogę powiedzieć, że obydwie mogą być fałszywe. To nie jest albo tak. Obydwie mogą być nieprawdziwe. Powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni w wydawaniu ostatecznego sądu w sytuacji, kiedy się coś dzieje. Nawet bardzo tragiczne zdarzenie. Albo ktoś nagle dotkliwie zachoruje. Znałem pastora, który miał trudne warunki mieszkaniowe, tak, miał czwórkę dzieci, jeden pokój. Przygotowywał sobie kazanie w ten sposób w sobotę, że wychodził do parku pospacerować. To było jego jedyne miejsce, gdzie mógł znaleźć chwileczkę. Rozumiecie, no, w takich warunkach znaleźć wyciszenie. I w sobotę wieczorem wyszedł do parku, został napadnięty i dotkliwie pobity, złamano mu szczękę, musiał mieć unieruchomioną twarz przez jakiś czas, wybitego zęba, przez którego dostawał pokarm. Przez jakiś okres miesiąca, czy nie wiem, chyba dłużej, w ogóle nie mógł ani słowa wypowiedzieć. I w taki sposób przychodził, w taki sposób przychodził na nabożeństwa. I też można wydać bardzo różną opinię w takiej sytuacji. Bóg zamknął mu usta. A można powiedzieć, diabeł mu zamknął usta. Tak, chciał pozbawić tego człowieka możliwości służby. A więc, drodzy, zanim zrobimy krino, zanim kogoś osądzimy, potępimy lub wydamy wyrok, to powinniśmy się 5 razy ugryźć w język. Żeby się nie okazało, że to, co myślimy, to, co mówimy, jest fałszywe, zupełnie fałszywe, bo członek jeden drugiemu członkowi nie powinien tego robić. Biblia mówi, nie potępiajcie, nie róbcie krino jedni wobec drugich. Dalej, Jakuba 4,11. To się będzie wszystko ze sobą wiązać. Dla mnie ciekawe jest to, że jeżeli jest mowa o tym, co jeden członek robi drugiemu członkowi, co nie powinien robić, te rzeczy się bardzo ściśle ze sobą łączą, tak jak palce są połączone z dłonią. Jakub 4,11. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. I to jest słowo kataleo, laleo to jest takie gadanie po prostu, laleo to jest gadać, a kata to jest obgadywać kogoś, obmawiać. obmawiać, oczerniać, rozpowszechniać wieści, które stawiają kogoś w złym świetle. Czy rozpowiadać wieści, które stawiają kogoś w złym świetle. Członek członkowi tego nie powinien robić. Wiecie, w naszej ręce byśmy tego nie zrobili. Ty, członek, jesteś zły, bo dotykasz tego, czego nie powinieneś dotykać. Mam do ciebie pretensje. Absurdalne, tak? Bo to głowa steruje akurat tym członkiem. Więc mówić o kimś coś, co go wstawia w złym świetle. I z takich moich spostrzeżeń zauważyłem, że większość sądów, opinii, jakie wydajemy, to są opinie o niepełną informację. Na podstawie jakiejś przesłanki budujemy sobie o kimś jakieś zdanie, wyrabiamy sobie zdanie. Często jest to coś, co jest powtórzone przez jedną, drugą, trzecią osobę i tu jest zasada głuchego telefonu, że każdy coś podkoloryzuje. Każdy coś gdzieś szmineczką podkreśli, przerysuje, dorzuci i w końcu sobie budujemy obraz, który jest obrazem bardzo subiektywnym, niesprawiedliwym, nieprawdziwym i krzywdzącym. To członek nie powinien robić drugiemu członkowi w ramach ciała Chrystusa. Kiedy w Piśmie Świętym znajdujemy przykłady, gdzie Miriam i Aaron obmawiali Mojżesza, to były za tym konsekwencje. Kiedy Absalom mówił o Dawidzie, o swoim ojcu, że nie ma sprawiedliwości na dworze, poniósł konsekwencje tego. Dzięki Bogu, że Bóg jest dzisiaj tak łaskawy i miłosierny dla nas. Tak cierpliwy i tak wyrozumiał i tak znosi nasze różne uchybienia i niedociągnięcia. Bo gdyby nas według prawa popoliczył, to byśmy byli w tarapatach. Gdyby nas policzył tak, jak policzył Miriam, czy Absaloma, czy Ananiasza, lub Safirę. Bylibyśmy, ale Bóg nas z wielką, naprawdę taką miłością dzisiaj traktuje, dlatego nam często to uchodzi na sucho, ale Bóg nam mówi, żebyśmy tego nie robili. Ale do nas to tak jak do dziecka. Ja też mówię i w końcu myślę, że mówi dziad do obraza. Nie, bo to po prostu... To są właśnie takie coś, na co my musimy zwrócić uwagę. Nie wiem, czy kiedyś dostałem zasadę funkcjonowania pewnego zboru. To nie z Krakowa, żebyście nie myśleli, że będę teraz mówił o zborze krakowskim jakimś. Mówię o jakimś zborze X, dobrze? Zborze X gdzieś na tej kuli ziemskiej, ale w Polsce. I tam były zasady funkcjonowania tego zboru. Każdy członek, nowy członek, który przychodził do zboru, dostawał te zasady funkcjonowania. I w jednym punkcie było napisane, że zabrania się w zborze plotkowania jedni o drugich. My tego nie mamy w deklaracji, że zabrania się w zborze plotkować jedni o drugich. Proszę? Chcecie taką? Nie, to wtedy by spadła liczba członków zboru. Słuchajcie, dla mnie takie sytuacje, takie rzeczy, ja wiem o tym, że to tak nie działa, że to nie jest tak, że my możemy sobie zrobić jakąś tutaj listę przykazań zborowych, że to będzie działać, nie? Ale sama myśl, że ktoś na to wpadł, już jest jak, świadczy o czymś, nie? Że ktoś dostrzega problem. Natomiast ja wierzę w dojrzałość, że my zmierzamy do dojrzałości. I nie trzeba nas ciągle jak dzieci za rączkę prowadzić. Chociaż czasami trzeba. A więc nie obmawiajcie jedni drugich. Teraz kolejna rzecz, o której mówi Pismo Święte, że jeden członek nie powinien tego robić drugiemu członkowi. Jakub 5,9. Jesteśmy w liście Jakuba, więc Jakub 5,9. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już u drzwi stoi. To jest inne słowo, stenadzo, jęczeć, ciężko wzdychać. Nie jęczcie, nie wzdychajcie, bracia, jedni na drugich. Wszystko w tym samym temacie, osądzanie, obmawianie, a teraz jęczenie. Jęczymy, że ten brat i ta siostra są tacy uciążliwi, tacy beznadziejni, tacy kłopotliwi, tacy niereformowalni. Tak sobie myślałem dzisiaj, że na przykład gdy patrzę na swoje ciało i dostrzegam w moim ciele, że coś jest nie tak, mam jakiś taki defekt lekki, to mam kilka opcji. Na przykład mogę poprosić żonę, żeby mi to wycisnęła. Tak? Mogę to wycisnąć, albo sama moja żona może to wycisnąć. Albo jak ktoś ma na przykład jakąś tam brodawkę, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to może pójść na operację i sobie co zrobić? Wyciąć, tak? Czyli możemy sobie zrobić korektę w naszym ciele, albo coś wycisnąć, albo możemy coś wyciąć, albo możemy nawet pójść, jak ktoś ma pieniądze i bardzo mu na tym zależy, do chirurga plastyka i nas troszeczkę tam podreperuje, jak to mówi siostra. Albo możemy sobie wziąć jakiegoś pudru i za co zrobić? Zamaskować to możemy i nasze nagle ciało wygląda trochę lepiej, albo w naszych oczach nam się wydaje, że wyglądamy trochę lepiej. Bo wydaliśmy trochę kasy, to nam się wydaje, że lepiej wyglądamy. Jak to jest, to nie wiadomo. Ale jeżeli chodzi o Kościół, to ja nie mogę wziąć i kogoś z was co zrobić? Wycisnąć. Tak? Ja nie mogę wziąć i kogoś z was wyciąć. Tak? Chyba, że to jest rak. Tak? Jeżeli to jest nowotworowe. Że jest to kwas, który zakwasza cały zaczyn. Ale jeżeli to jest nieszkodliwe, tylko a źle wygląda, to ma zostać. To ma być w ciele, bo Biblia mówi, że mamy różne członki. Mamy członki zacne, mamy członki wstydliwe. No właśnie, wstydliwe. Jakie jeszcze mamy członki? Słabe, przyzwoite, mniej przyzwoite. Jest cała gama członków. I teraz na przykład, jak mi się jakiś członek nie podoba, to ja go nie mogę wykroić albo wycisnąć z ciała Chrystusa. Trudno, no najpierw możemy przypudrować trochę. Ale to jest dalej część ciała Chrystusowego. A więc, drodzy bracia i siostry, nie narzekajmy jedni na drugich. Nieraz jesteśmy na jakichś spotkaniach, takich nieformalnych spotkaniach i tam czasami zdarzało się, że były małżeństwa, czy dalej są małżeństwa i nie wiem dlaczego albo mąż, albo żona wykorzystują tę sytuację, żeby coś tam na swojego męża, czy na coś tam na swoją żonę, że nie powiem co, żeby po prostu nie było jakichś skojarzeń. No ale słuchajcie, tego się po prostu nie robi. Mąż nie powinien tego robić publicznie żonie, a żona nie powinna tego robić mężowi publicznie. Nie narzeka się w gronie innych osób na siebie nawzajem. Jeżeli potrzebujemy rozmowy, to się musimy umówić na tą rozmowę z kimś albo z jakimś małżeństwem. To jest normalne, to jest biblijne. A nie wykorzysta sytuację, że spotykamy się na grillu i sobie strzela żona do męża, a męż do żony. Kiełbasą, jak tutaj się podpowiada. To jest po prostu absolutnie niedopuszczalne. To nie jest ta okoliczność, to nie jest ta sytuacja. A później wracają obrażeni na siebie i się nie odzywają, mają ciche dni przez tydzień. Bo to nie jest to miejsce i ta sytuacja. Jeżeli potrzebujemy z kimś porozmawiać, to musi być poważna rozmowa, w poważnym kontekście. Musimy się spotkać z kimś, do kogo mamy zaufanie i w szczerości o tym powiedzieć, a nie publicznie narzekać jedni na drugich. No jak by to wyglądało, gdybym ja teraz stanął tutaj i narzekał na ludzi ze zboru? To moglibyście powiedzieć, że głoszę z wątroby, zamiast serca. No taka jest prawda. Kazalnica nie jest do tego, by tu wątrobę wynurzać swoją. Kazalnica jest do tego, żeby mówić to, co Bóg każe mówić, z serca do ludzi. A więc, drodzy, nie narzekamy jedni na drugich. No i w końcu dochodzimy do tego, co tutaj nam Staszek podpowiedział, Galacjan 5:15, tak? Galacjan 5:15 jest powiedziane, jedni drugich nie powinniśmy kąsać, a jak już kąsamy, to uważać, żeby nie pożreć. Wyobraźmy sobie, jaka jest absurdalna sytuacja. Może przeczytam ten fragment, bo może wam komuś się wydawać, że tego nie ma w Biblii. Nie, jest w Biblii. Mamy przynajmniej dwóch świadków. Galacjan 5:15. Lecz jeśli jednych drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Słuchajcie, jedni drugich, członek kąsa członka. Pomyślcie sobie, czy to jest typowe zachowanie, że biorę swoją rękę, włożę ją do ust, żeby to dobrze zilustrować, albo przynajmniej będzie tak wyglądać, i gryzę się. No na czym polega kąsanie członek, że kąsa członka? Dalej jest powiedziane, żebyście, co tam jest powiedziane? 5:15. Kąsacie i pożeracie. Pożeracie, baczcie, zwróćcie uwagę, abyście jedni drugich nie strawili. Członek zjada członka. Czy można to robić jeden nawzajem drugiemu? Czasami te nasze słowa komplementu, jeden drugiemu chciałby jak coś dobrego powiedzieć, to czasami słowa komplementu są takie, że aż w pięty idą. Na przykład, no niby nie ma się pieniędzy, a to taka piękna limuzyna. Tak? Co za piękny komplement, że ktoś sobie ładny samochód kupił, tak? Ale niby nie macie pieniędzy, a to taki, żeście sobie samochód sprawili. No fajny macie samochód, ale niby udajecie, że nie macie pieniędzy. Tak? Zachowajmy dla siebie takie komplementy. Naprawdę, zachowajmy to dla siebie. To szkoda naszych słów. Jeżeli chcesz być wobec kogoś szczery i go szczerze przytulić, pobłogosławić, to zrób to szczerze. A jak nie masz w sercu, to nie mów nic. No nie. No po co mamy się wygłupiać? I sprawiać, że ktoś to odbiera zupełnie... My się silimy, żeby coś dobrego powiedzieć, a i tak to wychodzi, jak wychodzi. Po co lepiej nic nie mówić i tyle. Zazdrość w ciszy. Zazdrość we własnej komorze. Dobrze? Albo się módl, żeby Bóg ci zmienił. I każdemu z nas zmienił serce. A więc, drodzy, podsumowując, czego jeden członek nie powinien robić drugiemu członkowi? Oprócz okłamywania się nawzajem, to by wydłużyło moje kazanie, ale oprócz okłamywania się nawzajem nie powinniśmy jedni drugich osądzać, potępiać, obmawiać, czyli rozpowszechniać wieści, które stawiają kogoś w złym świetle. Po trzecie, nie powinniśmy narzekać jedni na drugich. I po czwarte, nie powinniśmy kąsać i gryźć i zjadać jedni drugich. To jest pierwsza część mojego kazania. Druga część kazania dotyczy rzeczy, które powinniśmy sobie robić jako członkowie. Tych rzeczy jest około 20. Myślę, że jesteście zaniepokojeni. Nie będę omawiał wszystkich. Ale nie wiem, czy chcecie, żebym wam przeczytał to. Co powinniśmy jedni wobec drugich robić? Czego nie powinniśmy, a co powinniśmy robić? Rzymian 16:16. Pozdrawiajcie jedni drugich. Amen. Pozdrawiamy się. To jest dobrze. Bądźcie pozdrowieni. Wy też mnie pozdrówcie. Nawet na nabożeństwie mamy tam chwilę. To łatwe, tak? Nie ma sprawy. Możemy się pozdrawiać. Chociaż nie zawsze jest to łatwe. 1 Koryntian 11:33. Jest mowa, że jak spożywamy wieczerzę pańską, to powinniśmy czekać jedni na drugich. Czekamy, mamy w środku nabożeństwa wieczerze, żeby każdy mógł zdążyć, nie? Nie zaczynamy na przykład, chodzimy, mówimy, bracia, siostry, będziemy łamać teraz chleb. Nie, śpiewamy pieśni. Czekamy jedni na drugich. Rzymian 15:7, powinniśmy przyjmować jedni drugich. Przyjmować jedni drugich nawet, i tam jest to powiedziane w kontekście, gdy mamy różne poglądy na jakiś temat. Jest mowa o chrześcijanach, że przyjmujemy chrześcijan, którzy mają nieco inne spojrzenie na daną sprawę. Generalnie ja lubię się otaczać ludźmi, którzy myślą podobnie jak ja. A czy wy nie? My się rozumiemy bez słów, myślimy tak samo. A tamten myśli inaczej, to ja się z nim w ogóle nie mogę dogadać. To on niech sobie idzie do tych, którzy myślą tak samo jak on, jeżeli w ogóle takich znajdzie. Więc drodzy, powinniśmy przyjmować jedni drugich i nie tylko przyjmować tych, którzy myślą podobnie jak my. Bo z tego wynikają inne rzeczy. Jeżeli ktoś myśli inaczej, to ma możliwość, albo on ma możliwość oddziaływać na mnie. No nie może być dwóch prawd, tak? No ktoś na się myli. No na pewno on. No przecież nie ja. Więc powinniśmy przyjmować jedni drugi. I szybko, praktycznie. Jakub 5,16. Powinniśmy się modlić jedni za drugich. To jest proste, tak? Modlić się jedni za drugich. 1 Piotra 4,9. Powinniśmy okazywać gościnność jedni drugim. Czyli otworzyć dom i lodówkę. Mi się bardzo podoba definicja gościnności. Nie, że każdy przychodzi z własnym jednorazowym talerzykiem, z własnymi jednorazowymi sztućcami i z własnym jednorazowym ciasteczkiem na spotkanie. I wtedy mamy fajną ucztę. Przyniesiesz sobie, to zjesz. Nie przyniesiesz sobie, to nie ma gościnności. Trzeba na wschód. Tam na wschodzie podobno, bo ja tam po prostu nie byłem, ale tak mi opowiadają, że tam jeszcze jak jedna kura lata, to jak goście przyjadą, to tą kurę mu dadzą. Więc gościnność. Okazujcie gościnność jedni drugim. Dalej, Galacjan 6,2. Brzemiona jedni drugich noście. Brzemiona. A więc ciężar. No ale ktoś powie, przecież ja mam dość własnego worka, tak? A to jest fajny obraz. Ja mam zarzucony swój ciężar, ale nie mogę go dwoma rękami trzymać, a przede mną idzie mój brat, a ja go tylko tam szturcham, żeby szybciej się poruszał, bo mi blokuje drogę. Ja mam zarzucony swój ciężar, bo każdy własny ciężar niesie, tak? Ale go trzymam tylko jedną ręką, a tu przede mną bratu trzymam jego ciężar, a za mną idzie ktoś i co? Trzyma mój, podnosi, a patrzę, taki barczysty gość. Trzyma mój. A jak ja puszczę ciężar brata, to się okazuje, że jeszcze do mojego worka coś nagle wpadnie, już mnie całkiem wygnie. Brzemiona jedni drugich noście. To nie znaczy, że mam puścić własne. Trzymam własne, ale też moją rękę wyciągam, by komuś coś poddać, pomóc, podtrzymać go. Dalej, a to łatwe jest. Pouczajcie jedni drugich. Pouczajcie jedni drugich. Dawać wskazówki. Powinniśmy się nazywać kraj rad. Bo to jest, mamy, wiecie. To nie jest takie proste. Wiecie? Oczywiście proste jest dawanie rad, ale bardzo trudne jest dawanie mądrych rad. Dalej. Galacjan 5,13, 1 Piotra 4,10. Służcie jedni drugim, usługujcie jedni drugim tym darem łaski. A więc kolejna rzecz. Jedni drugim służymy, jedni drugim usługujemy. A więc już coraz szybciej. Kolosan 3,16. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich. 1 Tesaloniczan 5,11. Zachęcajcie i budujcie jedni drugich. Hebrajczyków 10:24. Baczcie jedni na drugich w celu pobudzania do miłości i dobrych uczynków. I teraz jeszcze postawy. Trzy postawy, czy może troszkę więcej. Filipian 2:3. Uważajcie jedni drugich za wyższych, za ważniejszych od siebie. Efezjan 5:21. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To chyba do żon tutaj chyba coś no. Nie, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest ogólne stwierdzenie do wszystkich. Efezjan 4:2. Znoście jedni drugich i przebaczajcie sobie wzajemnie. Wy się mi wybaczycie to kazanie, tak? No nie ma co na razie. Dziękuję bardzo. Tak jakoś, ale może będzie co, jeszcze nie kończę, także jeszcze nie wiadomo, co powiem. Ale do przodu. Paweł mówi, że ja wybaczyłem ze względu na Chrystusa, już dawno wybaczyłem tej osobie. A więc znosząc, wybaczając sobie nawzajem i Efezjan 4:32, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi i serdeczni. Uprzejmi i serdeczni. Nawet wtedy, kiedy mamy kiepski dzień. I podsumowanie jest takie, Rzymian 12:10, miłością braterską jedni drugich miłujcie, a 1 Piotra 1:22, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Umiłujcie czystym sercem, to jest jak gdyby zwieńczenie, podsumowanie. Bo te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, które mamy robić jeden członek drugiemu członkowi, zawierają się w tym jednym stwierdzeniu. Umiłujcie jedni drugich czystym sercem gorąco. To wszystko z tego wynika. To wszystko z tego wynika, z miłości. Jedni drugim okazujcie miłość. Więc kochani, mam tu kilka rzeczy, które mógłbym rozwinąć jeszcze. W połowie kazania mego jestem, ale oszczędzę wam tego dzisiaj. Drodzy, są rzeczy, podsumowując, są rzeczy, które nie powinniśmy robić jedni drugim. Zapamiętajmy to. Jeden członek nie powinien tego robić drugiemu członkowi. Nie powinniśmy sobie tego robić nawzajem. Jeżeli chcemy mieć zdrowy kościół, zdrowe ciało, zdrowy zbór, to powinniśmy się tym przejąć. A z drugiej strony jest całe spektrum rzeczy, o których Pismo Święte mówi, że powinniśmy jedni drugim robić. Tylko jedną rzecz zaakcentuję, którą Bóg położył mi na serce, to jest Hebrajczyków 10:24. To miałem rozwinąć z tych rzeczy, które powinniśmy sobie robić. Hebrajczyków 10:24 jest powiedziane: baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Baczmy jedni na drugich, zwracajmy uwagę jedni na drugich. A więc to jest mowa o tym, że powinniśmy się sobą interesować, ale w dobry sposób. Zwracać uwagę jedni na drugich. W jakim celu? W celu, żeby się pobudzać, żeby się pozytywnie mobilizować, pozytywnie motywować jedni drugich. Motywować do miłości i do dobrych uczynków. Ale o tym, jak Bóg pozwoli. Kochani, chciejmy, żeby się pomodlić. Chciejmy chwilę czasu spędzić w modlitwie. Chciejmy prosić Pana, żeby nas obdarzył łaską, nauczył nas swoich ścieżek, swoich dróg. Prowadził nas w życiu.